Starożytni Greccy używali w stosunku do Iranu nazwy Persis, która wywodzi się od staroperskiego Parsa, nazwy Persów, jednego z ludów irańskich. Ówcześni Persowie pod przywództwem Achemenidów zdominowali pozostałe ludy irańskie i ich nazwa była używana przez Greków dla wszystkich Irańczyków. Poza tym jednak Grecy czasami stosowali określenie Persowie także w węższym sensie na określenie mieszkańców Persis w znaczeniu irańskiego regionu Pars, Fars. Irańczycy historycznie używali określenia Persja i Persowie jedynie w tym właśnie polskim znaczeniu regionalnym, w stosunku do swojego kraju, jako całość używając form Arian, Eran, Iran. Tymczasem grecka nazwa Persja przeszła do innych języków europejskich i w niej ma źródło polska forma Persja, synonim Iranu. Ta ostatnia nazwa zaczęła się pojawiać w językach europejskich, odkąd Reza Szach zażądał jej używania także przez obcą dyplomację. Przy czym, warto podkreślić, Szach Reza wcale nie zmienił nazwy kraju. Poprosił raczej cudzoziemców, żeby posługiwali się poprawną nazwą. Aby lepiej zrozumieć Irańczyków, warto zapoznać się jeszcze z takimi pojęciami jak Ketman, aby mieć pojęcie, jak rozdzielają strefę publiczną od prywatnej, dlaczego tak jest, oraz Tarof, aby potem nie wstydzić się jak moi goście, gdy zrozumiecie, o co w tym chodzi. Zapraszam serdecznie do wysłuchania wspomnień o podróży do Iranu, którą odbyli Marek i Cezary. Szanowni Państwo, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu To Zależy. Dzisiaj moimi gośćmi są właśnie moimi gośćmi, bo tą rozmowę już jakiś czas zapowiadałem na pewno słowem pisanym. I moimi gośćmi są Marek Kamiński i Cezary Łuszczewski. Marku, przedstaw się ponownie naszym podcastosłuchaczom.
Dzień dobry, witam wszystkich. Nazywam się Marek Kamiński, jestem podróżnikiem. Jestem tym prawdziwym Markiem Kamińskim.
Cezary, teraz co ty masz do powiedzenia, będąc znajomym prawdziwego Marka Kamińskiego?
Dzień dobry, nazywam się Cezary Łuszczewski i nie jestem podróżnikiem. Udało mi się być w kilku fajnych miejscach. Jednym z nich jest Iran i chciałbym o tym troszkę opowiedzieć.
Właśnie, mieliśmy taki wątek podczas naszej rozmowy z Markiem, gdzie wyszła taka sprawa, że Marek z kolegą wybrał się do Iranu. Potem nagle się okazało, że z tym kolegą w tym Iranie się rozstał i potem podobno wróciliście do Polski. Zresztą jesteście chyba przykładem tego, że jednak dzisiaj jesteście w Polsce. Marka na pewno widziałem, więc wiem, że jest. Co do ciebie, Cezary, na razie znamy się wirtualnie, więc ja nie mam tej pewności, czy ty jesteś faktycznie w Polsce. Ale ta historia była dosyć ciekawa sama w sobie, a szczególnie ciekawe było też to, co Marek wtedy powiedział o Iranie jako o kraju, co do którego my, Europejczycy, być może nawet Polacy, mamy pewne wyobrażenia, które raczej kojarzy nam się z czymś złym, z ludźmi, którzy chcą nas zniszczyć, w ogóle wytępić i tak dalej. I wtedy Marek powiedział dosyć ciekawe słowa dotyczące tolerancji, że tak naprawdę to jest taka kwestia, że według niego wszyscy ludzie, którzy są na świecie, raczej chcą być dobrzy i żyją według pewnych zasad i nikt raczej z definicji nie bywa z urodzenia zły. I ten temat w ogóle Iranu mnie zainteresował i tak naprawdę dzisiaj i sobie i naszym podcastosłuchaczom chciałbym przybliżyć w ogóle tą waszą historię. Więc po pierwsze, skąd pomysł? Marku, może ty, bo to ty zacząłeś całą tą historię.
Właściwie to nie jestem pewny, skąd pomysł. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego wybraliśmy Iran. Może dlatego, że nikt tam nie jeździł. Natomiast to było 7 lat temu. I chyba nie...
7 lat temu to jest to, 2013? To jest wtedy, kiedy wybraliśmy...
Tak, to jest 2013 rok. Byliśmy wtedy 2 lata po wyprawie do Tadżykistanu. Natomiast pomysł irański chyba pojawił się nam w 2012 z jakiegoś tam powodu, natomiast nie potrafię go wskazać. Może Cezary więcej pamięta, ja nie wiem, czemu Iran.
Cezary, co ty masz do powiedzenia w temacie tak zwanego wątku irańskiego?
Faktem jest, że mieliśmy to już w głowie wcześniej i na pewno był to pomysł Marka. Ale Marek wiedział, do kogo się zwrócić z tym pomysłem, więc bez problemu zgodziłem się na Iran. Pytasz dlaczego? Dlaczego Iran, a nie inne miejsce, tak?
No, znaczy się rozumiem, że był pomysł w głowie Marka, ale ty być może jakby pamiętasz, skąd się w ogóle ten pomysł w głowie Marka wziął. No bo jednak powiedzmy sobie, no Iran to nie jest raczej taka destynacja, o której wszyscy marzą, budzą się, mówią wow, chciałbym jechać do Iranu.
Można powiedzieć, że mieliśmy pewne wymagania do miejsca, do którego będziemy jechać i Iran spełniał te wymagania bez problemu. Myślę, że do tych wymagań to było pewne wyzwanie, możliwość obalenia jakichś mitów i no nie oszukujmy się, dopiero zaczynaliśmy wtedy nasze kariery zawodowe, więc na pewno byłoby to miejsce, do którego można było się dostać, przeżyć jakąś fajną przygodę niskim kosztem.
Cezary, powiedziałeś, że chcieliście obalić, powalczyć z pewnymi mitami. Jakie to były takie główne mity?
Wiesz, to chyba nie chodziło o konkretne mity, tylko chodziło o tą tajemnicę, za którą zawsze się kryją jakieś mity. Natomiast teraz, tak z perspektywy czasu, na pewno można stwierdzić, że mity dotyczące religii, społeczeństwa, w którym panuje patriarchat, czy nawet jakiegoś takiego zacofania cywilizacyjnego. Myślę, że takie mity do tej pory istnieją.
Marku, przyznajesz się, że to ty jesteś pomysłodawcą wątku irańskiego? Jednak?
Całkiem możliwe. Na pewno fascynował mnie zawsze ten rejon świata i jak byliśmy w Tadżykistanie, to tam spotkaliśmy się po raz pierwszy z kulturą perską, ponieważ częściowo ludność tadżycka ma styczność, czy ma korzenie wywodzące się z Persji. Natomiast no, nie jestem pewny, czy to rzeczywiście był mój pomysł. Cezary ma rację w tym, że szukaliśmy miejsca, które będzie zupełnie niestandardowe i takie zupełnie out of scope, jak to się mówi w dzisiejszych czasach.
Marek, właśnie też trochę tak zostawiłeś na siebie pułapkę, mówiąc od zawsze fascynowało mnie, od zawsze, czyli od kiedy to jest, bo wiesz, to tak ładnie brzmi, od zawsze, od dzieciństwa.
No od pierwszej podróży, czyli od kiedy pojechałem pierwszy raz do Gruzji, no to od zawsze, no to od kiedy zacząłem podróżować, to jest jak gdyby ta kwestia, tak? Czyli od kiedy zacząłem podróżować, no to zawsze miałem takie myślenie w głowie, że warto pojechać w miejsce, gdzie niewielu ludzi się udaje.
Z drugiej strony mamy wrażenie, że to jest takie miejsce, gdzie trochę jest tak, że uczą nas w szkole, że w pewien sposób kultura świata się tam rodziła w tej części.
Myślę, że nie to było kryterium. Raczej chodziło mi o to w moich podróżach, żeby być w miejscach, gdzie nikt nie jeździ.
Myślę, że to jest dobre to, co Marek powiedział. Chodziło nam o to, żeby właśnie poczuć się troszkę jak Krzysztof Kolumb. Czyli miejsce, które mogliśmy poczuć, przeżyć i zapamiętać.
Marek, chcesz coś dodać?
Ja nie poczułem się jak Krzysztof Kolumb w tym kontekście, że okazało się na miejscu, że ten kraj jest całkowicie odkryty przez jego mieszkańców, więc właściwie to nie jest miejsce, które trzeba odkrywać. To jest miejsce, które cywilizacyjnie i kulturowo jest starsze niż Polska i ludzie, którzy żyją tam, są tak mocno zakorzenieni w swoim kulturowym doświadczeniu sięgającym kilku tysięcy lat, że nie ma co odkrywać. Że to właściwie to oni mogliby nas odkryć, gdyby tylko w kulturze irańskiej występował wątek podróżowania, odkrywania świata.
Tak, ale przyznasz, Marku, że dopiero do takich wniosków mogliśmy dojść, kiedy dopiero tam dotarliśmy, kiedy wróciliśmy. Przed wyjazdem to właśnie był ten element tajemnicy i mitu.
Czyli właściwie Cezary jedzie tam z celem...
Do ogólnej wiedzy.
Cezary jedzie tam z celem bycia Krzysztofem Kolumbem. Marek twierdzi, że właściwie nie chciał być Krzysztofem Kolumbem. No dosyć ciekawe zdarzenie. Ważne, że łączy was to, że chcecie do tego Iranu dotrzeć. Ale powiedziałeś, Marku...
Krzysztof Kolumb jest jeden.
Marku, to jest tak, że Cezary pojechał z celem bycia Krzysztofem Kolumbem, ja pojechałem z celem bycia w miejscu, gdzie nikt nie jeździ. Natomiast tutaj chciałbym wspomnieć, że jak gdyby ten cel czarka bycia Krzysztofem Kolumbem i mój cel bycia w miejscu, gdzie nikt nie jeździ, mają taki wspólny mianownik, który się nazywa, że Iran jest normalnym krajem, w którym jest mnóstwo ludzi, do którego mnóstwo ludzi przyjeżdża i który nie wymaga odkrywania. Ale tak jak mówił Cezary, dowiedzieliśmy się o tym dopiero wtedy, gdy tam się znaleźliśmy. Myślę, że przed przyjazdem tam, nawet w samolocie, lecąc do Iranu, ja osobiście odczuwałem pewien stres związany z tym, że niezbyt wiele dobrego się mówiło o tym kraju i bałem się troszkę tej podróży.
Cezary, a ty jak czułeś się z tą podróżą? Też tak bałeś się jak Marek? Czy byłeś bardziej naładowany endorfinami, że będziesz jak Krzysztof Kolu?
Wiesz, to jest typowy pozytywny stres. Była adrenalina z samego powodu tego, że lecimy w miejsce, o którym tak mało wiemy. Albo przynajmniej, które może nas zaskoczyć na miejscu.
To zależy. Ciekawi goście i ich ciekawe historie. Dobra, słuchajcie, to tak jakby trochę porządkując pewne wydarzenia. Czyli na początku był pomysł, pojawia się wątek irański, jesteście na niego zdecydowani, przygotowujecie się, każdy ma jakiś trochę taki inny swój cel, ale to, co was łączy, to tak naprawdę poznać i zrozumieć Iran i być może, tak jak powiedzieliście, obalić pewne mity, które poznaliście też pewnie w trakcie pobytu tam. To teraz przejdźmy do takiego elementu technicznego. Jaki był w ogóle plan na ten wyjazd? Jak wygląda zaplanowanie wyjazdu do kraju, do którego tak mało ludzi właśnie jeździ? To, co powiedział Marek, który jest takim krajem nieodkrytym turystycznie.
Może ja tylko powiem na wstępie, że większość zorganizował Marek. Marek ma zmysł organizatora.
Szanowni Państwo, jakbyście potrzebowali tutaj organizatora, to tutaj właśnie Cezary zareklamował Marka, ale kontaktujecie się z Cezarym, Cezary bierze z tego procent. Marku, jak organizator? Dawaj.
Organizacja polegała na tym, że kupiliśmy sobie bilet lotniczy ze Stuttgartu przez Stambuł do Iranu. Załatwiliśmy wizę przez Szwajcarię. Pojechaliśmy autobusem do Stuttgartu, wsiedliśmy w samolot, przyjechaliśmy do Teheranu. I na tym polegał koniec organizacji. Więc jeśli kogoś interesuje taka organizacja, to rzeczywiście jestem specjalistą. Natomiast no, nic więcej nie było zrobione.
No poczekajcie, ale to moment. Jakieś ramy czasowe na początku były przyjęte? Jak to wyglądało? Czy jakby założyliście, że na razie załatwiacie sobie one-way ticket, czyli szukacie, jak można się tam dostać, a wszystko to, co potem wydarzy się na miejscu, ile tam spędzicie czasu, jak wrócicie, będzie wynikało z tego, z rozwoju sytuacji?
No ja miałem one-way ticket, to znaczy miałem taki plan, że wrócę sobie z Iranu do Polski na stopa, czyli mój bilet obejmował tylko i wyłącznie lot do Teheranu. Nie było lotu powrotnego, nie miałem za bardzo pojęcia, w jaki sposób wrócę do kraju. Natomiast Cezary miał troszkę inną wizję. Cezary wracał gdzieś indziej.
Czyli Cezary, ty przyjąłeś, że masz jednak taki już bilet powrotny załatwiony, tak?
Tak, to było tak, że ja po prostu miałem mniej czasu na Iran i po 2 tygodniach musiałem wrócić, więc kupiłem sobie wcześniej bilet do Lwowa, Teheranu.
Czyli mamy na razie początek tej podróży, są zakupione bilety, macie załatwione pozwolenie na to, żebyście mogli się w tym Iranie znaleźć. Marek ma pomysł na siebie, że leci tam, z powrotem będzie wracał stopem, czyli tak naprawdę dopiero przetestuje, jak to działa. Cezary, ze względu na pewne ramy czasowe, przyjąłeś, że kupujesz bilet powrotny i z powrotem lądujesz na Ukrainie w Lwowie i potem z Lwowa dostajesz się już do Polski, co raczej nie było chyba jakoś specjalnie trudne. Lecicie tam, lądujecie na miejscu gdzie? I co jest takim pierwszym, nie wiem, pozytywnym zaskoczeniem? Albo tak, że czujecie się dobrze? Bo na przykład jak Wiren ostatnio opowiadał o swoim zdarzeniu, jak pierwszy raz przyleciał do Polski, to się okazało, że na lotnisku ukradli mu portfel i stwierdził, wow, czuję się jak w Indiach.
Pierwszym wrażeniem pozytywnym było to, że celnik był miły. Czyli osoba, która sprawdzała mój paszport, sprawdziła, że wiza się zgadza, nie było specjalnie drobiazgowej kontroli i pan powiedział, welcome to Iran. Have a good stay. I tyle. Spodziewałem się czegoś innego. Spodziewałem się tego, że raczej będzie sztywna kontrola graniczna, że celnik, czy tam osoba, która sprawdza paszporty i bagaże, będzie osobą taką, jak przedstawia się Irańczyków w telewizji. Czyli niekoniecznie miły, drobiazgowy, nieufny. Nie, normalny, zwykły człowiek, uśmiechnięty, z wąsem. Nic specjalnego tam się nie wydarzyło.
Czarek, a ciebie jak Iran przywitał? Byłeś w tej samej wycieczce?
Powiem więcej. Myślę, że byliśmy trochę zawiedzeni tym, że zostaliśmy tak ciepło przyjęci, że tak powiem. Spodziewaliśmy się kontroli osobistej, jakiegoś przeszukiwania, wypytywań, dlaczego tu przylecieliśmy. Nie było nic takiego. Jedyna taka rzecz to trzeba było zadeklarować, w jakim hotelu będziemy spać. Natomiast można było wpisać pierwszy, lepszy hotel w tym formularzu i to byłoby na tyle.
To, co mnie naprawdę zdziwiło na samym początku, to fakt, że jak wyszliśmy z lotniska, to chcieliśmy się dostać do miasta. Lotnisko w Teheranie oddalone jest od centrum miasta no, kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt kilometrów. Nie jestem pewny. Natomiast nie było tam możliwości o tej porze, o której przylecieliśmy, to było w nocy, skorzystania z publicznego transportu. Ja nawet nie jestem pewny, czy tam był publiczny transport. Czyli byliśmy skazani na taksówkę. I Pierwsze moje wrażenie związane z taksówkami tam w Iranie polegało na tym, że nie do końca rozumieliśmy walutę. Na całym świecie jest tak, że trzeba bardzo być ostrożnym z taksówkarzami na lotnisku, ponieważ zazwyczaj chcą zbyt dużo pieniędzy, być może chcą ci oszukać, zwłaszcza jeśli to jest w kraju, który nie należy do Unii Europejskiej i te standardy są nam obce. Staraliśmy się znaleźć taksówkę, która mogłaby nas dowieźć do centrum miasta i strasznie targowaliśmy się z tym taksówkarzem, nie rozumiejąc w ogóle pojęcia waluty, którą oni używają. Bo jak się okazało właśnie w tym momencie, to w Iranie jest tak, że pomimo tego, że jest rial irański, w tamtym czasie 1 dolar to było 40 tysięcy rialów, no to Irańczycy używają sobie skrótów, czyli obcinają sobie zera, czyli zamiast 40 tysięcy mówią 40 i mówią 40 i w kontekście 40 tysięcy, jak i 40 milionów, jak i 400 tysięcy, więc używają słowa 40, bo każdy, kto żyje w Iranie, wie, że to nie jest 40 milionów, tylko 40 tysięcy, tak, jeśli chodzi o
To wynika z kontekstu wtedy, czyli jak gdyby ty masz świadomość, że tu płacisz w tysiącach, a tu płacisz w milionach. To ciekawe zdarzenie, okej? Okay? Tak.
I ten taksówkarz w taki sposób z nami rozmawiał, tam trochę po angielsku, potrafił się z nami dogadać, że zupełnie się pogubiliśmy, przynajmniej ja się pogubiłem w tym, ile my musimy tam zapłacić. I tam targowaliśmy się z nim bardzo, bardzo ostro i ja pamiętam, że wyszedłem od kwoty, która jest mniej więcej warta, nie wiem, 40 groszy, jeżeli chodzi o polski złoty, za podróż, która trwała generalnie prawie 50 minut. Tak, bo sobie źle poobcinałem te zera i zaczynaliśmy od 400 groszy, a on tam powiedzmy od 400 zł mniej więcej. No i pamiętam, jak już w końcu się dogadaliśmy, że siedzimy do tej taksówki. Ja byłem bardzo niezadowolony z tego, że płacimy strasznie dużo pieniędzy. Okazało się potem, że to nie było w ogóle dużo pieniędzy. I ten taksówkarz, wioząc nas do, może nie do centrum miasta, tylko do pierwszej najbliższej stacji metra, bo taki był układ, czyli pierwsza najbliższa stacja metra, to jest jego w ogóle trasa, spytał się nas w taksówce: Polent? Tak, tak, Polent. A, okej, okej.
Cezary, ty brałeś udział w tych twardych negocjacjach, czy się im tylko przypatrywałeś?
Wiesz, ja stwarzałem przewagę liczebną. Natomiast też brakowało zupełnie mi nam kontekstu tego, po pierwsze, tak jak Marek powiedział, tego, ile jest warta waluta i to, co on mówi, to właściwie o jaką kwotę mu chodzi. Poza tym w ogóle nie wiedzieliśmy, ile powinno kosztować. Wyszliśmy z założenia, że musimy się targować i że taksówki na lotnisku największym w kraju na pewno z turystów chcą zdzierać pieniądze.
Ale to poczekajcie, to w tamtym czasie nie było możliwości gdzieś, nie wiem, poszukania informacji i sprawdzenia, ile mniej więcej taki kurs może kosztować, czy po prostu tak wam się nie chciało?
Jakby jak woleliście. On powiedział 40, to my myśleliśmy, że chodzi o 40 tysięcy. To było tego rodzaju rozbieżność.
Okej. To dosyć ciekawe podejście. Dobra, dojeżdżacie taksówką do miejsca przeznaczenia, czyli jakiegoś tam pewnie wybranego hotelu i jak no potem... Nie. No, no właśnie.
Nie, miejscem przeznaczenia nie był wybrany hotel, ponieważ nie mieliśmy hotelu.
Tutaj, Marek, muszę ci przypomnieć, że właściwie w wyniku tych negocjacji chcieliśmy dojechać do jakiegoś miejsca w centrum, ale w związku z tym, że tak żałośnie niską kwotę oferowaliśmy, to taksówkarz zaproponował nam pierwszą stację metra, która była znacznie bliżej. W związku z tym dotarliśmy do tej pierwszej stacji metra i to była jeszcze bardzo wczesna godzina i jeszcze te metro nie było pierwszych połączeń. I właściwie jak dotarliśmy na tą stację, w ogóle wysadził nas na jakimś czymś przypominającym PKS i myśleliśmy, że to jest zupełnie nie to miejsce. Nie wyglądało to jak stacja metra. Dopiero gdzieś tam musieliśmy przejść przez jakiś parking. Okazało się, że jest nagle wyrasta bardzo nowoczesna stacja metra, której pewnie Warszawa nawet teraz po 7 latach nie powstydziłaby się. I zaglądamy do rozkładu jazdy. A tam kolejne zaskoczenie. Właściwie którego się w jakiś sposób wcześniej nie przygotowaliśmy do którego. Bo rozkład jazdy, godziny rozkładu są cyframi arabskimi. A jak wszyscy wiemy, w Polsce również są cyfry arabskie. Natomiast jest to trochę inna notacja. Tak, w ten sposób, że nie wiedzieliśmy, czy te znaczki to jest 8, czy 6, czy 5. Także no dosyć musieliśmy kombinować, ile musimy czekać na te metro.
Czyli po prostu tego fontu nie znaliście i dlatego to było takie utrudnione.
No i też problem polegał na tym, że nazwy stacji były napisane po persku. I to jest takie utrudnienie językowe, że jeżeli chodzi o tekst, pisze się od prawej do lewej, natomiast cyfry pisze się od lewej do prawej. Więc my zupełnie nie mieliśmy pojęcia. W ogóle tam nie ma takiego znaczku metro. Tam jest nazwa stacji na jakimś tam polu. Jak już jesteś w Teheranie przez kilka dni, czy tam kilka godzin chociaż, to wiesz, że tak wygląda stacja metra, ale właściwie to może to być zejście do ubikacji. Tak?
Czyli z zewnątrz właściwie brak jakichś takich mocnych informatorów, znaków pokazujących, że to jest metro. Jedyne co, to jakby już przez doświadczenie ty wiesz, że po prostu tam będzie metro.
Nie ma liter łacińskich.
No dobra, a właśnie, to wracając jakby do tego tematu, no to pojechaliście tam i jak właśnie z językiem, co założyliście, że w jakim języku będziecie się porozumiewać z tymi ludźmi?
Właściwie to zakładaliśmy, że ktoś tam potrafi mówić po angielsku. Nie spodziewałem się, że jest tak źle, natomiast troszkę nauczyłem się języka perskiego w mowie. W piśmie starałem się, natomiast nie wyszło. Mieliśmy rozmówki polsko-irańskie. Albo angielsko-irańskie. Natomiast no, dla mnie zaskoczeniem było to, że tak wiele ludzi nie rozumie tego, co do nich się mówi w języku angielskim.
No tak, ale chyba też nie mają jakby takiej potrzeby. Tam, tak jak powiedziałeś, jeżeli w pewien sposób też jest kraj, nie jest taki turystyczny, nie nastawiony do tego turystę, no to jakby nie ma potrzeby, żeby to był język angielski. Ale z jakichś innych takich europejskich języków był któryś przydatny, który może znaliście?
Nie, próbowaliśmy z rosyjskim... bo jakieś tam podstawy znamy, to nie przechodziło. Ciekawostką jest, troszkę może odbiegając od tematu, ale ciekawostką jest, że tam przynajmniej kiedyś francuski był dosyć popularny i na przykład w Teheranie zostało takie słowo jak merci, jako dziękuję. Ale tak jak Marek powiedział, rozmówki angielsko-perskie musiały nam wystarczyć. No i szczęście w postaci spotkania kogoś, kto zna angielski. Najczęściej był to nauczyciel angielskiego.
Przy okazji podcastu chcielibyśmy namówić wszystkich słuchających do wsparcia naszego celu charytatywnego. A jest nim pomoc w procesie rehabilitacji po ciężkiej chorobie Marka Tomiczka, geografa, instruktora ZHP i wspaniałego człowieka, który wielu z nas zainspirował do odważnego poznawania świata. Link do zbiórki znajdziecie w opisie posta lub w komentarzach, zależnie od tego, w jaki sposób będziemy udostępniali to nagranie. Z góry dziękujemy wszystkim życzliwym.
Lądujecie przy pierwszej stacji metra, to dzięki tutaj ostrym negocjacjom przeprowadzonym przez Marka. I co dalej, turysto, czy też podróżniku? Marek, bo to tu jesteś podany jako główny organizator całego zamieszania.
Na tym moja organizacja się skończyła. Właściwie skończyła się na momencie kupienia biletu. Natomiast no tutaj właściwie, będąc na pierwszej stacji metra, no za bardzo nie wiedzieliśmy, co mamy ze sobą zrobić. No pojechaliśmy do centrum miasta i nie mieliśmy noclegu zagwarantowanego, nie mieliśmy dostępu do internetu, wtedy nawet nie było smartfonów. Znaczy były smartfony, natomiast ja nie miałem. Cezary, z tego co pamiętam, też nie miał, więc nie można było znaleźć sobie noclegu przez internet. Po prostu pojechaliśmy do centrum Teheranu i tam sobie poszliśmy, nie wiem, coś zjeść, coś zobaczyć. Tak to pamiętam.
No ale musimy oddać jeszcze to, że jednak jakiś plan był. Mieliśmy kilka miast na naszym rozkładzie. To był dosyć intensywny plan ze względu na to, że właśnie ja zawijałem się wcześniej. I w kilku z tych miast mieliśmy kontakt znaleziony przez serwis Couchsurfing, który jest dosyć popularny w Iranie. Chyba nawet bardzo, bo oni, Irańczycy, Persowie, bardzo dużo podróżują. Tylko, że wewnątrz kraju.
Tak, tylko, że ten plan jak gdyby obejmował naszą podróż przez kraj. Natomiast nie mieliśmy za bardzo noclegu w Teheranie. Jeśli chodzi o Teheran, to nie znaliśmy nikogo, kto by był w stanie nam pomóc, kto byłby w stanie nam zagwarantować nocleg. Pojechaliśmy tam zupełnie na ślepo. Rzeczywiście wiedzieliśmy, jakie miasta chcemy zobaczyć. To był Isfahan, to był Shiraz, to było Persepolis, to była Zatoka Perska, którą chcieliśmy też w jakiś tam sposób doświadczyć. Natomiast no, jeśli chodzi o Teheran, no to byliśmy tam całkowicie w ciemno.
Powiedzieliście jedną ważną tutaj rzecz, bo tu mieliście zidentyfikowanych ileś takich punktów kluczowych do przejazdu po Iranie, czyli lecicie do Teheranu i tam zaczynacie podróż przez Iran. Te miasta były dobrane według jakiegoś klucza, albo że są po drodze gdzieś tam, nie wiem, właśnie w kierunku do Zatoki Perskiej, bo powiedziałeś, że chcieliście jej doznać, chcieliście tam być. Czy one były, czy coś było w tych miastach takiego charakterystycznego, że nie wiem, moglibyście je dzisiaj polecić, że jeżeli ktoś się wybiera na przykład do Iranu, ma taki pomysł, już raczej takimi przetartymi szlakami, to możecie polecić na przykład właśnie drogą Marka i Cezarego.
No, mieliśmy bardzo ramowy plan i on właśnie polegał na tym, że chcieliśmy zobaczyć tak zwane must-see miejsca, czyli miasto Isfahan, którego duża część starożytna jest wpisana do światowego dziedzictwa UNESCO. Następnie było miasto Shiraz, obok którego były słynne ruiny Persepolis, czyli miasta starożytnych Persów. Antyczne ruiny, które w bardzo dobrym stanie zachowane, które są starsze niż najbardziej antyczne miejsca w Europie. No i oczywiście Zatoka Perska. Chcieliśmy zamoczyć nogi w Zatoce Perskiej.
Te wszystkie punkty udało się zrealizować?
Tak.
Tak.
Co was zaskoczyło, bo tak jakoś pozytywnie, bo może skupmy się na tych jakby takich elementach właśnie pozytywnych. Co było takiego, że faktycznie było dla was takim zaskoczeniem, wow, fajne, albo tak bym chciał, albo nie wiem, chciałbym to przenieść do Polski, albo chciałbym, żeby ludzie tak postępowali.
No mnie pozytywnie zaskoczyło to, że wychodząc w ten Teheran, właściwie z metra, bo z lotniska ciężko stwierdzić, bo było późno, czy też wcześniej, wchodząc do miasta po raz pierwszy, okazało się, że to miasto wygląda całkowicie normalnie.
Co jest dla ciebie, co rozumiesz pod pojęciem normalnie?
Czyli po pierwsze kobiety nie chodzą w burkach, wszyscy ubierają się normalnie. Nie ma zbyt dużej różnicy pod kątem tego, w jaki sposób ludzie się ubierają, w jaki sposób funkcjonują w transporcie publicznym, zachowując się jak gdyby, nie wiem, wobec siebie, tak? Normalnie żyją. Nie jest to żaden kraj, w którym panuje jakakolwiek opresja, nie jest to kraj, w którym panuje jakiekolwiek, nie wiem, nieszczęście. To nie jest kraj, w którym panuje ubóstwo, co było dla mnie też ciekawym doświadczeniem. Normalnie funkcjonujące społeczeństwo, które ma jakieś tam swoje zasady, które są inne niż moje, te, które ja znam. Natomiast działa, funkcjonuje i wydaje się być w tym wszystkim dobrze zazębione ze sobą, tak? Czyli ludzie są uśmiechnięci, są szczęśliwi i radzą sobie z tym, co mają dookoła siebie, w sposób całkowicie normalny. Normalna stolica normalnego kraju, tak samo jak Warszawa, jak Berlin, jak Paryż, jak Londyn, tylko ze swoimi różnicami kulturowymi. Natomiast działa to wszystko całkiem spójnie i całkiem dobrze. To jest pierwsze zaskoczenie, które mnie spotkało.
Marek, ale to jest tak, no, jesteś tam 2 tygodnie. To chyba trudno przez 2 tygodnie tak całkiem poznać kraj, ludzi, żeby można było powiedzieć to wszystko, to co powiedziałeś. To tak jak ja do Polski bym przyjechał na 2 tygodnie i po tych 2 tygodniach też raczej bym wyjechał z przekonaniem, że to wszystko jest okej i tutaj nie ma nic złego i kraj wcale nie jest biedny, no bo jeżeli wybiorę też sobie taką trasę, tak jak powiedziałeś, przez pewne punkty turystyczne, no to one będą wyglądały trochę inaczej. Tak naprawdę dopiero spędzając więcej czasu chyba można dopiero odkryć coś, powiedzieć o ludziach, o życiu, o tym, co się tam dzieje.
Oczywiście, że tak. Natomiast kiedy wybieraliśmy się w podróż do Iranu, czytając na temat tego kraju, w jaki sposób to wygląda, w jaki sposób funkcjonuje to społeczeństwo i ten kraj, spotykasz się z bardzo dużą ilością spamu, który jest wyprodukowany, nie wiem, przez media masowe, przez różnego rodzaju politykę, nie wiem, czy polityków, którzy mówią o tym miejscu, że to jest miejsce zła, to jest oś zła, to jest kraj, który był nazywany wtedy osią zła przez USA. Spodziewasz się tego, że kraj będzie biedny, zacofany, że będzie opierał się na ideologii, która rządzi całym życiem, że będzie być może trudny, niebezpieczny, niezbyt przyjazny, a wychodzisz z metra w centrum Teheranu i widzisz normalne życie. Nie tylko normalne życie pod kątem tego, że ludzie zachowują się normalnie, ale nagle się okazuje, że w Teheranie jest 5 linii metra. W Warszawie mieliśmy wtedy 1 linię metra. W Teheranie jest 5 linii metra.
W 2013 mieliśmy jakąś linię metra?
W 2011 roku było w Teheranie 5 linii metra, była 1.
W Warszawie była wtedy jakoś? Chyba aż sprawdzę. To mnie zaskoczyło, jestem był zaskoczony, że w Warszawie była linia metra. To zaraz gdzieś tam poszukamy. Cezary, a ty... Dla ciebie co takiego było zaskoczeniem?
Ja myślę, że właśnie Marek mówił o pierwszym wrażeniu, czyli zaskoczeniem było pierwsze wrażenie. Zaskoczeniem było to, że nie byliśmy tak zaskoczeni. Tak jak Marek mówi.
Zaskoczeniem było, że nie byliśmy
zaskoczeni. 12-milionowa metropolia. Wychodzimy z metra, jak już mówiłem wcześniej, bardzo nowoczesnego. I życie toczy się tak jak w Europie. Jest ruch na ulicach, co prawda wydawać by się mogło, że to jest chaos, ale myślę, że nie odbiega to dużo bardziej od tego, co możemy widzieć na południu Włoch na przykład. Wszędzie są jakieś neony, szyldy, mnóstwo banków, to też jest ciekawe, bo system bankowy jest tam przecież zamknięty, obłożony sankcjami, a mega konkurencja w bankowości. Tu jest taki bank, tam taki, bardzo nowoczesne budownictwo, szerokie arterie. No widać było, że tu się żyje na dosyć wysokim poziomie. I to nas na pewno zaskoczyło pozytywnie. Natomiast później kilka takich niuansów czy rozmów z mieszkańcami uzupełniło ten obraz.
Ale uzupełniło go o co? Że jednak się okazało, że to, co przed Marek powiedział, to całe pozytywne wrażenie, które zostało zbudowane przez te pierwsze dni, potwierdziło się, czy raczej nastąpiło takie, nie wiem, lekkie ochłodzenie?
Jak dla mnie nie było ochłodzenia, było kilka rzeczy, które mnie zdziwiły, zaskoczyły dopiero w drugiej fali. Nie wiem, czy to było w Teheranie, czy nie, ale chyba w Teheranie. W Iranie generalnie są cztery rodzaje chleba. I byliśmy kiedyś w piekarni kupić sobie chleb na śniadanie. Kupiliśmy jeden z rodzajów chleba i pan nam powiedział w piekarni, że na pytanie, ile płacę, powiedział za darmo. No to wzięliśmy ten chleb i sobie poszliśmy. Dopiero potem się okazało, że w Iranie jak się za coś płaci, no to z grzeczności, zwłaszcza jeśli ktoś jest nie stąd, jest turystą, czy tam podróżnikiem, czy zwał jak zwał, Irańczycy mówią, że to jest dla ciebie za darmo. I wyrazem twojej grzeczności jest to, żeby tej osobie powiedzieć, nie, ja chcę za to zapłacić. A my zabraliśmy sobie za darmo kilka produktów w pierwszej fazie naszych zakupów.
Ale nie gonili was.
W ogóle sam proces zakupowy jest bardzo, bardzo ciężki. W Polsce mówi się, dzień dobry, poproszę chleb, mąkę, mleko. No to pani mówi ci, płacisz 5,20, no to ja płacę, dziękuję, do widzenia i tak dalej. I w Iranie jest tak, że mówisz dzień dobry, pan ci mówi dzień dobry, co u ciebie słychać, u mnie wszystko w porządku, a jak twoja rodzina, też dobrze, to ja poproszę chleb. No to proszę bardzo, ile płacę? No nie, za darmo, ale nie, ja chcę ci zapłacić, ale nie płać mi, jesteś u nas gościem, ale ja bardzo chcę, bo szanuję twoją pracę. No to dobrze, to mi zapłać, ale niewiele. To ile ci mam zapłacić? No to 5,20. No to dziękuję, do widzenia. Taka jest dyskusja przy zakupach, jak się jest obcym, z mojej perspektywy.
A jak jestem tak zwanym lokalesem, to ja ten chleb też kupuję za 5,20. Czy jest inna cena dla lokalesów? Jak to wyglądało, nie wiecie?
Cena jest, z mojej perspektywy cena jest taka sama. Mało tego, lokalesi, kiedyś słyszałem taką opinię, że drażni ich ta taka grzeczność, to jest coś na tej zasadzie, jak się wchodzi w Polsce do domu z tradycjami, kiedy to gospodarz mówi ci, a nie ściągaj butów, ale nie ściągaj. No wiesz, o co chodzi, nie? Jest taka grzeczność, która jest wynikiem pewnej, czyli dochodzi do dyskusji, która jest wynikiem kulturowym, która trwa, a i tak wiadomo, że ja ściągnę te buty, bo nie wejdę w butach do domu komuś. Tak samo w Iranie jest tak, że ja zapłacę za ten chleb. I wiem o tym, że niektórzy Irańczycy są zmęczeni tą kurtuazją, zwłaszcza wtedy, kiedy nie znają się z tym kimś.
Cezary, a ty na czym się tak ten targowałeś? Co wziąłeś za darmo?
Powiem ci, że pierwsze dni to naprawdę mieliśmy tam troszeczkę z górki. Dzięki temu,
że nie rozumieliście tej zasad. Okay.
Tradycji kurtuazji. Chciałem to porównać do tego. To jest coś w tym stylu, jak na przykład Anglicy mówią how do you do i nie czekają na odpowiedź, tylko od razu kontynuują rozmowę. To jest coś właśnie podczas tego, jak pytasz, ile to kosztuje, to on ci mówi, że za darmo możesz to wziąć i w ogóle nie ma tego na myśli.
Dobrze, to on jest potem nieźle zaskoczony, jak się okazuje, że ty to bierzesz i wychodzisz.
Tak, i później dopiero się zorientowaliśmy, że te dziwne miny jednak wynikały z tego.
Ale to kiedy się zorientowaliście? Przy okazji czego to wyszło, że tak jakby zrozumieliście? No bo rozumiem tak,
chyba
nie ścigał was, nikt za wami niczym nie rzucał, nie krzyczał. I w którym momencie wyszło, że jednak to w tej grze to wy raczej nie gracie dobrymi zasadami?
Dopiero po pewnym czasie, kiedy mieliśmy już dobrych znajomych na miejscu, którymi spędziliśmy kilka dni, oni w takiej szczerej rozmowie nam wytłumaczyli tą zasadę. To się u nich nazywa w ogóle, jest ten cały schemat konwersacja, czy ta kurtuazja ma nazwę nawet tradycyjną, torow.
Rozumiem, że jest pewna tradycja dotycząca i po pierwsze ugoszczenia tak zwanego obcego, który powinien jednak się odwdzięczyć płacąc, chociaż jakby dostaje sugestię, że coś jest za darmo, a z drugiej strony to, co powiedzieliście, jest jakby taki element, ten cały tradycyjny zakupu, nie ma takiego prostego wejścia, typu, tak jak też Marek powiedziałeś, wchodzę, płacę i wychodzę, tylko musisz być przygotowany na ten cały, nie wiem, nazwijmy to small talk, tak? Czyli obgadanie tych wszystkich innych rzeczy, na końcu i tak dochodzisz do tego, że i tak płacisz te 5,20. Czyli mamy element dotyczący zakupów. Co jeszcze?
Tak, ta tradycja cała nazywa się tarów lub torów, ma swoją nazwę. Cała wymiana grzeczności przed jakąkolwiek interakcją biznesową jest objęta tą zasadą. I jak dla mnie całość tej zasady nie była do końca jasna.
No dobra, czyli jakby przeszliście ten element dotyczący nauki, wiedzieliście już, że kiedy mówią wam za darmo, to tylko tak mówią i to nie jest za darmo, no ale co zyskaliście, to wasze. I teraz jakby ten plan całej podróży, przejścia przez te wszystkie punkty, rozumiem, że przeszliście przez nie wszyscy razem, potem wracacie do miejsca, z którego co, Cezary wraca do Polski przez Lwów, a Marek próbuje dostać się autostopem, czy gdzieś wcześniej dokonaliście już jakby takiego, nie wiem, rozjazdu, bo jeszcze stwierdziliście, że każdy z was ma jakąś inną wizję na temat tego wątku irańskiego.
No my właściwie przejechaliśmy przez cały ten plan, który mieliśmy ramowe założone wcześniej, czyli byliśmy w wielu, wielu ciekawych miejscach, można to określić na prowincji, aczkolwiek okazało się po drodze, że prowincja irańska to jest tak samo jak prowincja w Polsce, czyli poza Teheranem istnieją istotne ośrodki kulturowe w tym kraju, takie jak Isfahan i Shiraz. Można by to te miasta porównać do takich miast jak, nie wiem, Kraków, Wrocław, czyli miasta, których nie można pominąć, po prostu będąc w Iranie. Więc zobaczyliśmy wszystkie miejsca, które chcieliśmy zobaczyć. Zobaczyliśmy Persepolis i byliśmy też nad Zatoką Perską. Zamoczyliśmy nogi w wodach Zatoki Perskiej. Zrealizowaliśmy całość. I ja tak naprawdę ze swojej perspektywy mogę to ocenić w ten sposób, że o ile ciekawe były dla mnie zabytki i ciekawe było dla mnie sama jak gdyby potęga tego dziedzictwa kulturowego i różnorodności religijnej, która w Iranie panuje, no to najciekawsi dla mnie byli ludzie.
Tak, i chciałem dodać właśnie do tego, że mieliśmy jakiś plan, który zrealizowaliśmy, ale sami ludzie, to była najciekawsza rzecz. Ludzie, ich gościnność i otwartość, zarazem taka otwartość i ciekawość świata zewnętrznego. To ich fascynowało w nas i nas fascynowało to właśnie, ile mamy wspólnych tematów czy wspólnych zainteresowań, bo głównie spotkaliśmy się z młodymi ludźmi.
Mieliście okazję być tak
taki,
bardziej właśnie...
schemat był. Trafiamy do jakiegoś miasta, tak jak był Teheran. Mamy plan dotrzeć do innego miasta, bo gdzieś tam mieliśmy jakiś nocleg. Ale zawsze spotykaliśmy właśnie kogoś na drodze. Najczęściej to był nauczyciel angielskiego, który koniecznie chciał nas oprowadzić, koniecznie chciał nas poznać, koniecznie chciał nas przedstawić swojej rodzinie. Później się okazało, że koniecznie chciał nas przenocować, ugościć, pokazać najfajniejsze miejsca, których nie znaleźliśmy w przewodnikach. I tak właściwie było w każdym miejscu.
A ta gościnność to nie była taka na pokaz, czy ona naprawdę jest taka szczera? Także nie wiem, no właśnie spotykają obcokrajowca, wiedzą, że mogą mu coś fajnego pokazać i jednocześnie, tak jak powiedziałeś, no mogę cię przenocować, mogę cię nakarmić i tak naprawdę co, nie oczekuję nic w zamian?
Mogę powiedzieć, że to było na pokaz, ale na pokaz chciał pokazać, jaki Iran jest wspaniały, jacy oni są normalni. Chcieli pokazać to, że nie ma się czego bać i że jakieś stereotypy, o których oni wiedzą, które istnieją na Zachodzie, że nie są prawdą.
Marek, wspomniałeś o tym, że próbowałeś perskiego się nauczyć. Jakbyś miał dzisiaj z perspektywy tych lat powiedzieć komuś, to trudno, łatwo. Nie mówię o pisaniu, bo wiadomo, to pisanie jest trochę bardziej dla nas skomplikowane, ale sam język, jego podstawy na tyle, żeby, nie wiem, chociażby swobodnie potargować się o zapłatę w taksówce.
Jest to język bardzo prosty w swojej konstrukcji. Nie mówię tutaj o piśmie, które jest dla mnie całkowicie niemożliwe do zrozumienia. Natomiast jeżeli chodzi o mowę, no to jest prosty. Rzeczowniki, czasowniki mają w większości przypadków formę regularną. przedrostki, czy tam, nie wiem, końcówki tych słów są wybitnie proste. Myślę, że jest prostszy pod kątem takiego konstruktu gramatycznego niż język angielski, bądź język niemiecki. Język niemiecki ma bardziej zaawansowaną gramatykę, natomiast ja tam nie miałem żadnego problemu. Jeżeli znasz czasownik i znasz zasadę, to potrafisz w prosty sposób zrobić formę przeszłą, teraźniejszą i przyszłą. Jeśli znasz odmianę czasownika być i czasownika mieć oraz chcieć bądź kupić kilka słów, to potrafisz się dogadać na fundamentalnym poziomie.
A jak jest z samą wymową? Jak to mniej więcej wygląda? Ona sprawia nam trudności, jeśli, nie wiem, no właśnie jesteś Polakiem, uczyłeś jednak się cały czas mówić po polsku, masz ten aparat, jak to się mówi, mowy przystosowane do naszego języka i naraz musisz się przełączyć na właśnie irański.
Jest tylko jedna głoska, której nie potrafiłem, do tej pory chyba nie potrafię wypowiedzieć. Tam jest chyba 3 albo 4 rodzaje H, literki H, która przyjmuje postać gardłową w niektórych momentach i tego nie potrafiłbym wymówić. Natomiast to nie przeszkadza, jeśli jej nie użyjesz, bo to nie jest, jak gdyby ktoś cię zrozumie, tylko po prostu mówisz troszkę inaczej. Jest dużo literek szy, jest czasami czy, jest dużo takich samogłosek twardych, z na przykład. Normalnie ktoś, kto potrafi mówić po polsku, nie będzie miał problemów z wypowiedzeniem słowa irańskiego. Wydaje mi się, że Anglicy, Francuzi mogliby mieć problem z tym, żeby pewne słowa wypowiedzieć, natomiast dla Polaków nie stanowi to problemu.
Czyli przez to nasze czy i tak dalej jest nam teoretycznie łatwiej mówić tym. Bardziej, że ja znajduję taką, tutaj sobie zerknąłem teraz w internetach, znajduję informację, że ten język perski to jest właściwie dosyć taki popularny język dla mieszkańców Bliskiego Wschodu i wygląda, że to jest taki drugi język komunikacyjny po języku arabskim. A jeszcze tutaj widzę informację, że tadżycki jest klasyfikowany jako odmiana perskiego. Także to dosyć chyba może w tym Tadżykistanie coś się natchnęło i stąd jak gdyby był pomysł na tą całą wyprawę, na ten wątek irański. Dobra, słuchajcie, musimy pomału przejść do lądowania, zakończyć tą rozmowę. Może chyba trzeba będzie się umówić być nawet na drugą i przejść może przez te wszystkie miasta, jakieś takie punkty, może tutaj powiecie coś takiego, co wam zostało mocno w pamięci. Ja bym chciał, żebyście tak jakoś teraz podsumowali ten element, no w ogóle tego doświadczenia irańskiego. Marek, może ty właśnie pierwszy.
Element doświadczenia irańskiego.
No bo jednak pojechałeś do kraju, tak jak powiedziałeś, innego kulturowego. Miałeś w głowie pewne rzeczy, może nawet nie blokady, nie mity, ale tak jak powiedzieliście, od początku było to dosyć pozytywne zaskoczenie i z tego, co też rozumiem, to nic negatywnego nie wydarzyło się w czasie tego dwutygodniowego waszego pobytu.
Jeśli miałem podsumować pod kątem tego, czego się spodziewałem, co zostałem na miejscu, to zdziwiła mnie bardzo różnorodność kulturowa, czyli fakt, że w kraju powszechnie uznawanym za kraj będący osią zła, żyją przedstawiciele różnych religii, mają swoje świątynie, w tym na przykład żyją Zoroastrianie. Wyjątkowo zdziwiło mnie i zaskoczyło mnie, jak dobrze zachowane są zabytki, że na przykład miasto Jazd wygląda tak, jakbyśmy żyli przed Chrystusem. Nie wiem, czy coś w tym mieście się zmieniło od kilku tysięcy lat. Tak wygląda. Zaskoczyło mnie to, jak fantastyczni są ci ludzie, jak bardzo są gościnni. To, że przez cały pobyt właściwie chyba 2 razy zapłaciliśmy za nocleg. Nie dlatego, że nie chcieliśmy płacić, tylko dlatego, że nie mieliśmy szansy nawet dojść do hotelu, bo jak pytaliśmy się o miejsce, gdzie możemy kupić nocleg, to zazwyczaj ktoś, kogo się pytaliśmy, proponował nam ten nocleg za darmo i to w taki sposób, że nie byliśmy w stanie za bardzo odmówić. No i zaskoczyło mnie to, że biorąc pod uwagę wiele miejsc, w których byłem, było to jedno z najbardziej bezpiecznych miejsc. I czułem się tam bardziej bezpiecznie w takim Teheranie, czy w takim Isfahan, czy w Shiraz, niż na ulicach Paryża. I to mówię z pełną świadomością tego, w jaki sposób wygląda Teheran, w jaki sposób wygląda Paryż.
Cezary?
Może zacznę od końca właśnie a propos tego, co Marek powiedział o tym bezpieczeństwie. To mnie też zaskoczyło i właściwie bezpośrednio miałem odniesienie, bo wracałem do Lwowa, który spędziłem kilka dni i tam naprawdę bałem się wyjść w nocy na ulicę. Było bardzo dużo pijanych osób. A w Iranie gdzie jest w ogóle inny klimat, więc to życie zaczyna się wieczorem, w nocy, więc jest bardzo dużo ludzi na ulicach. Spokojnie już po pierwszym dniu po prostu wychodziłeś i miałeś to poczucie, że nic ci się nie może stać.
To dosyć to tak przyjaźni, fajny aspekt, no.
Że po prostu nie przyjdzie ci do głowy nawet, już taki automat się włącza, że po prostu że idziesz i też się uśmiechasz. I przypominam, oni nie piją alkoholu.
I nie piją, bo nie piją? Czy w ogóle?
Uśmiechasz się, nie będąc na żadnym dopingu. Nie piją, nie, to jest tam kompletna prohibicja.
No dobra, wynika to faktycznie mocno z jakby przekonań religijnych, czy z czego jeszcze, że tak w ogóle, ale alkoholu rozumiemy... Dobrze, ja rozumiem, nie piję, nie upijam się, ale jakby nie wiem, spożywanie wina do posiłku czy wypicie piwa również jest jakby takim elementem, co nie wiem, zakazane.
To jest jedna z tych rzeczy, które nas później zaskoczyły, te, które definiują tą kulturę, która jednak jest inna od naszej i to głównie przez religię. I jednak tam panuje, tak jak u nas był reżim komunistyczny, tam panuje reżim religijny. Koran czy interpretacja Koranu, która tam panuje i która jest w oficjalnym prawie, nie zezwala na produkcję, spożywanie alkoholu. Alkohol jest tam totalnie zabroniony. Nawet może taka ciekawostka. Rozmawialiśmy z pewnymi ludźmi w jednym miejscu, że jeżeli się kogoś przyłapie właśnie na byciu po spożyciu, bo oczywiście młodzi ludzie jeżdżą na przykład do Turcji, do Azerbejdżanu i tam się upijają, czy przywożą jakieś trunki. Natomiast spotkaliśmy taką historię, że jeżeli pierwszy raz zostałeś złapany na jakimś kontakcie z alkoholem, karą jest oficjalną i stosowaną biczowanie. Natomiast to wygląda dosyć symbolicznie.
Nie, dosyć ciekawe. No dobrze, to tym optymistycznym akcentem będziemy zbliżali się do końca, bo tutaj mi też za oknem burza się zbiera, która zaczyna się tutaj wciskać w nagrywanie. Być może ta burza też jest pewnego rodzaju znakiem, to ma go może jakoś zinterpretować. Słuchajcie, w każdym razie dziękuję wam za tą opowieść. Faktycznie wyszło, że Marek, tutaj niezłym organizatorem jesteś. Miałeś pomysł, kupiłeś bilet, a potem Cezary musiał wracać sam. Bo ja myślę, że do tego twojego wątku powrotu to jeszcze wrócimy, bo tak jak opowiadałeś mi tam na offie przy poprzednim nagraniu, to też jest dosyć ciekawa historia. Szanowni Państwo, dziękuję wam bardzo za to, że tutaj nas słuchacie. I Marek, Cezary, dziękuję wam bardzo.
Dziękujemy bardzo.
A teraz jeszcze na koniec kilka słów od Marka, oddaję mu mikrofon.
Przy okazji podcastu chcielibyśmy namówić wszystkich słuchających do wsparcia naszego celu charytatywnego, a jest nim pomoc w procesie rehabilitacji po ciężkiej chorobie Marka Tomiczka, geografa, instruktora ZHP i wspaniałego człowieka, który wielu z nas zainspirował do odważnego poznawania świata. Link do zbiórki znajdziecie w opisie posta lub w komentarzach, zależnie od tego, w jaki sposób będziemy udostępniali to nagranie. Z góry dziękujemy wszystkim życzliwym.
A gdzie możecie nas znaleźć? To zależy. Ale głównie online. W zasadzie tylko online. W każdym razie nowe odcinki niebawem. To pa.